Dzisiaj rozpoczynają się targi Budma. Bardzo często na antenie targi Budma dla nas, dziennikarzy, oznaczają po prostu informacje o korkach. Ale to, co dzieje się tam wewnątrz, odnosi się oczywiście do tego, co dzieje się na rynku budowlanym, ale także co dzieje się w głowie architektów, jak to, co rodzi się na desce kreślarskiej, mówiąc starym jeszcze językiem, można przenieść na rzeczywistość i na nasze życie. W studiu pan Bartosz Jarosz, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią.
I koordynator Izby Architektów Rzeczpospolitej, także działań promocyjnych architektury na targach Budma. Witam pana bardzo serdecznie, ale zanim zaczniemy mówić o tych wyzwaniach, które stoją przed współczesnymi architektami, jak się pan czuje w naszym starym, zabytkowym budynku?
No to jest bardzo atrakcyjna część Poznania i Park Misona ma swoją tradycję. To jest też nietypowe miejsce historyczne, bardzo ładne wille, które znajdują się tu dookoła i kamienice tworzą specyficzny klimat. No, historycznie willa przeszła wiele podczas II wojny światowej. Natomiast no, dzisiejsza siedziba Państwa Radia jest położona w bardzo fantastycznym miejscu i bardzo nam się podoba, bardzo mi się podoba ten budynek.
No to zaczęliśmy naszą rozmowę od laurki. Nie wiem, czy taką laurkę można wystawić temu, co dzieje się na polskich ulicach, na miejscach, które są do zabudowania, zagospodarowania. To jest wyzwanie, które stoi przed forum designu i architektury, ponieważ jest ono właśnie częścią Budmy. Uczestnicy tego forum i prelegenci to są specjaliści. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali chwilkę, zanim pobiegnie pan na targi, o tym właśnie, co na forum będzie się działo i jakie są tak naprawdę takie zadania czy wyzwania, które współcześnie stoją przed architektami, czyli, prosto mówiąc, ludźmi, którzy projektują nasze życie, naszą przestrzeń społeczną.
W tym roku edycja Forum Designu i Architektury odpowiada, czy będzie próbowała odpowiedzieć, czy przedstawić takie podejście, jak zaprojektować przestrzeń i architekturę zrównoważoną. To znaczy, można by było dyskutować o architekturze, o konkretnych przypadkach, o planowaniu, o urbanistyce, ale akurat w tym roku skupiliśmy się na takim założeniu zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego projektowania.
To jest trudne hasło i nie wiem, czy ono jest rozumiane.
To jest trudne hasło. Jak najprościej?
Zrównoważona architektura.
Zrównoważona architektura taka, która odpowiada życiu współczesnego człowieka, jego potrzebom, odpowiada na procesy, które się dzieją obecnie w trendach, czy architektury ekologicznej, architektury, która nie niszczy, która uzupełnia, która jak najmniej ingeruje w przestrzeń, nie zabija człowieka, nie powoduje takich złych emocji, czy tworzą się miejsca wspólnych spotkań. Po zachłysnięciu się światem elektroniki, światem wirtualnym, ludzie trochę o tym zapomnieli i to jest to hasło takiego zrównoważonego hedonizmu, czyli zrównoważonego korzystania z przestrzeni miejskiej. Przyświecało będzie tym targom, tym wydarzeniom, temu forum, gdzie będą przedstawiały te gwiazdy architektury swoje różne rozwiązania. Będą warsztaty, dyskusje i to nie tylko warsztaty architektów, ludzi z branży, będą otwarte wystawy i warsztaty też socjologów, którzy będą jak gdyby dyskutować w tych tematach.
A po co socjologowie przy architekturze? Proszę nam wyjaśnić, jak te dwie dziedziny się łączą. Troszeczkę już pan o tym powiedział, ale wyjaśnijmy słuchaczom, po co te mądre głowy z tak wydawałoby się różnych obszarów i odległych spotkają się w jednym miejscu.
Architekt często jest socjologiem, ale nie jest w pełni osobą, która bada zachowanie człowieka, bada zachowanie człowieka w przestrzeni, jego postrzeganie poruszania się po mieście, potrzeb życia, zakupów, zwiedzania, odpoczynku, sportu, rekreacji. I do tego są potrzebni socjologowie, którzy odpowiadają na takie pytania, dlaczego w danym momencie przestrzenie, które były zaprojektowane w jakimś czasie, już teraz nie funkcjonują, a powinny funkcjonować.
A możemy podać jakiś przykład z przestrzeni poznańskiej? Takiej przestrzeni, która powinna funkcjonować, a się zacięło.
Możemy podać, bo niedaleko znajduje się rynek łazarski. I ten rynek łazarski to jest taki przykład, gdzie oczywiście funkcjonuje targowisko, ale ono zostało w pewnym momencie zjedzone przez wszystkie przypadkowe zabudowy i przestało funkcjonować jako plac, więc należało rozpisać jakiś konkurs, zachęcić mieszkańców do uczestnictwa w tym przez konsultacje społeczne i to była taka pierwsza formuła konkursu, gdzie można było ludzi zaprosić bezpośrednio na spotkanie z architektami, żeby mogli się wypowiedzieć. Te osoby, które na tym targowisku pracują oraz też osoby, które mieszkają. Bo nie ukrywajmy, że dla tych, co pracują, jest to interes, a dla tych, którzy tam mieszkają, to czasami...
Codzienne życie. Kwiaty, po owoce.
Ale hałas. Mhm. Ale hałas. Tak samo jest z samochodami, z parkingami. I ten konkurs, to uporządkowanie po wielu, wielu latach następuje. Oczywiście ten proces będzie jeszcze trwał. To wszystko jest uzależnione od realizacji inwestycji pieniędzy. Z tego co wiem, już to się dzieje. Mhm. I to jest przykład takiej przestrzeni, która przez jakiś czas funkcjonowała dość ciekawie. Potem ktoś o niej zapomniał. Przyszły lata 90., handlowało się wszystkim. Zrobił się z tego taki przestrzenny śmietnik trochę. I dosłownie nawet czasami śmietnik. I przyszedł czas na uporządkowanie tej przestrzeni, żeby człowiek, który mieszka w kamienicy sąsiedniej, mógł sobie wyjść, skorzystać z tego oczywiście targowiska, ale w sposób taki, że nie, że kupi coś i ucieknie, tylko będzie mógł sobie usiąść, wypić kawę, porozmawiać na spokojnie, nie bać się samochodów, czy przejeżdżających jakichś samochodów ciężarowych, mhm, które po prostu dostarczają towar.
No to jest rzeczywiście taki, jest taki slalom. Czy do tej pory był to taki slalom między samochodami i nie winię za to wcale kierowców.
Oczywiście.
Tylko faktycznie kształt przestrzeni. Powiedział pan o konsultacjach społecznych, które są coraz ważniejszym elementem takich spotkań wokół architektury, ale czy rzeczywiście tak jest, pana fachowym okiem, że to, co mówią mieszkańcy, nie będący wykształceni, nie mając wykształcenia architektonicznego, tylko po prostu opierając się na własnych przyzwyczajeniach, nawykach, życiu, czy rzeczywiście to jest konstruktywny wkład do pracy nad jakimś projektem?
To jest bardzo ważne, bo budowanie całego programu przestrzeni wynika z potrzeb i nie jest to czas obecnie przy naszym takim demokratycznym sposobie funkcjonowania. Nie jest to czas, kiedy ktoś jakiś dyktat prowadzi. I właśnie tu jest bardzo ważna rola i społecznego głosu, który podpowiada, i architekta lub innych specjalistów, którzy to po prostu zbierają w jedność. No bo trudno zaprojektować jakąś przestrzeń, gdzie wypowie się 100 osób, to by było 100 różnych przestrzeni. Więc ktoś to musi zbierać i zbierają to specjaliści, między innymi architekci, którzy nadają kształt tym wszystkim słowom, punktom, obliczeniom, jakichś wytycznych, czy nawet odczucia są też ważne, że ktoś mówi o odczuciach i wtedy się dobiera do tego, jeżeli padają takie stwierdzenia w tym społecznym, na społecznych spotkaniach, gdzie po prostu ktoś mówi, że ja się źle tu czuję i potrzebuję takiej przestrzeni, gdzie będzie czysto, jasno, miło, zielono. Więc to są takie stwierdzenia, które pozwalają nam już wyznaczać jakąś ścieżkę. Jeżeli, tak jak są sondaże, prawda, czy w różnych tematach, takim sondażem też można określić, że 80% osób na danym terenie woli jednak, gdzie posadzka placu jest jasna, czysta, gdzie nie jest zabetonowana, trochę więcej zieleni.
Uśmiecham się pod nosem, bo kiedy pan tak opowiada, to złapałam się na tym, że moja świadomość powędrowała na Święty Marcin. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz po rewitalizacji szłam Świętym Marcinem, to poczułam się bezpiecznie. miałam wrażenie, że rzeczywiście jest tam szeroko i że ja jako pieszy jestem tam u siebie. A kiedy byłam drugi raz, zrobiło mi się smutno i nawet nie wiedziałam za bardzo dlaczego. Może nie smutno, jakoś tak niewygodnie. I poczułam, że rzeczywiście zdecydowanie za mało tam jest zieleni. Mówię o tym dlatego, że pan wspomniał o architekturze proekologicznej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to pojęcie bardzo szerokie, bo pewnie również dotyczy materiałów, odzyskiwania energii i tak dalej, i tak dalej. Ale pomyślałam sobie też o takim przypadku, z którym mieliśmy do czynienia, zdaje się, rok temu. Tu nieopodal przy parku Wilsona, gdzie wycinano stare drzewa, posadzono nową zieleń. Są ławeczki, jest dobrze. Ludzie, którzy czekają na tramwaj czy na autobus, mogą sobie tam przysiąść. Rzeczywiście siadają, widzę to, kiedy jest ciepło. Ale zastanawiam się, gdzie się podziały te drzewa. Tutaj jest trochę inny wątek zieleni miejskiej. Ale pomyślałam, chciałam pana zapytać, jak współcześni architekci właśnie patrzą na zieleń w mieście, jeśli mówimy o tej przestrzeni urbanistycznej. Bo moim okiem laika, no to te drzewa są po prostu wycinane. Sama obserwowałam budowę bloku na swoim osiedlu, gdzie za oknami były drzewka, wprawdzie wątłe brzuski, ale było zielono. Teraz już nie jest.
Każdy proces inwestycyjny składa się nie tylko z architekta, ale i przecież z inwestora, z osób, które wybierają dane rozwiązanie już wcześniej na etapie na przykład decyzji.
Czy przerzuca pan odpowiedzialność właśnie teraz?
Nie. Mhm. Nie. Nie przerzucam odpowiedzialności na pewno. Teraz kwestia jest taka, że często to się oczywiście zmieniło. W sposób taki, że ludzie, którzy projektowali wcześniej, no, stwierdzali, że w tych inwestycjach przeszkadzają na przykład jakieś drzewa. Nie mówię o tym konkretnym przypadku tutaj przy parku Wilsona, ale że przeszkadzają jakieś konkretne drzewa, żeby spełnić jakieś oczekiwania. I to interes społeczny jest wtedy różny, bo wrócę do interesu społecznego, bo społecznie na przykład budowa wielu mieszkań wiąże się z tym, że niektóre drzewa trzeba będzie usunąć. I teraz ciężkim dla nas zadaniem jako architektów jest zaprojektowanie takiego bloku, który uszanuje jakieś drzewa i wybuduje, ale będzie mieszkań mniej. Druga sprawa jest taka, że można zaaranżować się na nowo zieleń lub też w ogóle wyciąć te drzewa, czy wycina się te drzewa ze względu na pewne choroby, czy ich jak gdyby prognozę. I to jest częste, ale też często jest tak, że przy inwestycjach różnego rodzaju miejskich, dofinansowaniach, gdzie to też jest bardzo ważny aspekt ekonomiczny, że ktoś dostaje pieniądze, mówi, słuchajcie, musimy to wykorzystać, więc zróbmy coś. Więc słuchajcie, no nie, te drzewa to one już są stare i pokrzywione. Dla niektórych to jest wartość, dla niektórych nie. Usuńmy je, wstawimy nowe, bo za nie nam po prostu ktoś da pieniądze, dofinansuje.
I musimy się jeszcze pośpieszyć, żeby pieniądze nie przepadły w budżecie.
Ale rzeczywiście. I właśnie, taka jest kwestia. Też jeżeli chodzi o tych inwestorów, czy tych, którzy dają na to pieniądze czasami. My oczywiście staramy się walczyć i to wrócę do tego spotkania naszego forum. Będziemy gościli dwie, trzy osoby, które będą na pograniczu architektury, urbanistyki, krajobrazu wypowiadać się w tym kontekście. Nie wszystko zawsze da się zaprojektować w ten sposób, żeby spełnić jeden interes, nie naruszając drugiego. To jest pytanie tylko, w którą stronę, jak będziemy balansować. Nie znam dokładnie kulis tego parku Wilsona, tego fragmentu. Neguję, też prowadzę pracownię projektową i neguję rozwiązania zawsze, jeżeli pojawia się konieczność wycięcia czegoś, co jest zdrowe, nadaje się, stało 100 lat i postoi jeszcze drugie 100. I czasami to jest walka. Czasami to jest walka.
No właśnie, czy architekt, może to ostatnie pytanie, jeśli mogę wejść panu w zdanie, bo trochę goni nas czas. Czy współcześnie architekt powinien być też aktywistą?
Tak jest. Tak jest. I aktywistami są nie tylko sami architekci, ale różne stowarzyszenia, bo jest to Stowarzyszenie Architektów Polskich i jest Izba Architektów Rzeczypospolitej.
Architekt, aktywista zawsze o coś walczy, o co walczą państwo.
I my walczymy jako stowarzyszenia, jako izba, walczymy o świadomość i edukację ludzi, bo tak naprawdę części ludzi, którzy są już starsi, nie da się zmienić. Można im podpowiadać pewne rozwiązania, ale największy wpływ na przyszłość ma kształcenie i edukacja dzieci. I to jest bardzo ważny aspekt. I jak go będziemy poruszać jak najwcześniej, tym ta przestrzeń będzie lepiej odbierana, będzie bardziej świadomie odbierana.
Czyli zgodnie z hasłem, czym skorupka za młodo nasiąknie.
Ty na starość.
Ale Forum Designu i Architektury startuje jutro. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Zapraszam.
Można się oczywiście przysłuchiwać. Program znajdą państwo na stronie internetowej. Był z nami dzisiaj pan Bartosz Jarosz, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów i koordynator Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, który teraz wyjdzie z naszego studia i szybciutko pobiegnie na rozpoczynające się targi Budma. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.